Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Maćku.
Co dzisiaj?
A tak postoimy sobie troszkę.
No dobrze, to dwa słowa wytłumaczenia, dlaczego sobie postoimy dla tych, którzy nas poza słyszeniem widzą na Spotify albo na YouTubie. Rzeczywiście dzisiaj pionowo, a nie na siedząco. Po pierwsze dlatego, że ogólnie lepiej mówić do mikrofonu, nie tylko na stojąco. No ale tak naprawdę dlatego, że przebudowaliśmy studio pod kątem nagrywania kursów online, za co się wzięliśmy. Także niebawem pojawią się kursy z przygotowywania prezentacji i ze sztuki wystąpień publicznych.
Wszyscy ci, którzy byli z nami tydzień temu na webinarach.
Jednym albo drugim.
Tak jest, to nie są pewnie zaskoczeni, że my dzisiaj tutaj w takiej innej wersji.
A ponieważ przedsprzedaż ruszyła, nie chcemy teraz temu czasu poświęcać, no to jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w opisie znajdziecie odpowiednie linki, informacje, filmy mówiące o tym, co w tych kursach i tak dalej, i tak dalej. My z naszej strony oczywiście serdecznie zapraszamy do tego, żeby sobie zobaczyć i podjąć świadomą decyzję, czy to może wam pomóc, czy nie. No a dzisiaj będą, poza tym, że na stojąco, to widzę, że jakieś jaja, bo coś może w ręku.
No będą jaja, licznik, który z reguły służy do tego, czasomierz, który z reguły służy do tego, żeby gotować jajka, a my go wykorzystujemy co jakiś czas do odcinka pod serią, z serii 3 po 3. No to będzie dobry odcinek, jak ja się tak mylę na dzień dobry. 3
no, to będzie
po 3
fajnie. A co, jakbyś rozszyfrowała, może ktoś pierwszy raz wpadł w 3 po 3, o co chodzi w 3 po 3?
Ty masz dla mnie 3 pytania, ja mam dla ciebie 3 pytania, wymieniamy się nimi.
Nie znamy tych pytań.
Na odpowiedź na każde mamy 3 minuty. No i sprawdzamy, jak to nam idzie w tej improwizacji, co do której się deklarujemy, że tak ją lubimy.
Co nie znaczy, że jesteśmy w niej dobrzy.
Mhm.
Motyw przewodni jeszcze mamy na dzisiaj, do tego 3 po 3.
Naj. To jest to słowo, które będzie się znajdowało w każdym pytaniu, bo pytamy siebie nawzajem o najtematy, najrzeczy w kontekście wystąpień publicznych oczywiście.
Czyli na jaja będą.
Na jaja. Na
to
jaja.
Ja dżingieli startujemy.
Proszę.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Słuchaj, to ty losuj, bo ja mam jajko i muszę go nakręcić, a jak mam 3 kartki w ręku, to...
To ja swoje na razie włożę do kieszeni.
Dobra.
Bo jak mieliśmy stół i siedzieliśmy, to po prostu kartki leżały, a teraz no, są pewne wyzwania logistyczne.
No to sprawdź. Co sobie życzysz?
Ja wezmę środkową.
Środkową. Dobra.
Oj, prawie już ją zgubiłem na wstępie. Dobra, ja rozwijam, a ty poproszę nakręć jajko.
No to uważaj, ja nakręcam jajko. Przeczytaj i wtedy wystartuje twój czas.
Najzabawniejsza sytuacja podczas prezentacji to...
Uważaj. I 3 minuty, czas ruszył.
Najzabawniejsza sytuacja podczas prezentacji. No to przychodzi mi taka, podczas której ja się bardzo dobrze bawiłem, ale ze mną zdecydowana większość grupy.
Mm-hmm.
To było wydarzenie dla jakiejś dużej firmy. Mówię jakiejś, ale pamiętam, no ale z przyczyn oczywistych nie powiem. To było wydarzenie, które było dnia drugiego. Dla tych, którzy bywają na wydarzeniach dużych firmowych, to wiedzą, co to oznacza. I że są w różnym stanie gotowości do w ogóle życia, nie tylko bycia słuchaczami, uczestnicy takich wydarzeń. Zdecydowana większość była, co było bardzo fajne. To w ogóle bardzo fajna grupa ludzi. No ale też był niewielki odsetek tych, którzy odczuwali trudy dnia wczorajszego. I jeden z tych, że odczuwających, chyba on jeszcze nie zdążył odczuć trudów dnia wczorajszego.
Wszystko jeszcze było przed nim, tak?
Wszystko było przed nim i jeszcze płynął na takiej ostatniej fali dobrego samopoczucia. I no i też dobrego samopoczucia i poczucia samozajebistości. I mam wrażenie, że postawił sobie za punkt honoru utrudnić mi życie. Ja już nieraz się przyznawałem, że jestem bardzo konfrontacyjny, z czym przez wiele lat pracowałem. No ale to jest taka pułapka, na którą jak się na mnie zastawi, no to ja dużo wewnętrznej dyscypliny muszę w sobie mieć, żeby w nią nie wpaść. No i to pozostawię waszej ocenie, czy wpadłem, czy nie wpadłem, ale na czym rzecz polegała? Wystąpienie moje było zaprojektowane w ten sposób, że miałem jakąś historię, którą chciałem wprowadzić do merytoryki, która później. Natomiast z założenia ta historia była improwizowana. Czyli ja prosiłem uczestników grupy, żeby mi powiedzieli, kto jest bohaterem albo bohaterką, czyli jaki zawód wykonuje, jak ma na imię, w jakim jest wieku, w jakiej lokalizacji ta historia się dzieje, jaki zawód, to już mówiłem, ta osoba wykonuje. I ja z tego miałem na bieżąco uszyć, oczywiście miałem scenariusz tej historii, dość łatwo mogłem te puzzle sobie tam przesuwać, uszyć wstęp do modelu, który jest opisany w takiej książce Biznes od nowa, który się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, ja SA albo moja SA. Mhm. To jest taki sposób myślenia o sobie. Pracujemy w firmie, ale myślimy o sobie jako jednoosobowej działalności gospodarczej, która działa na otwartym rynku, mhm. którym jest ta firma. No i teraz tak, ja jestem z urodzenia warszawiakiem, zawsze mówię, że to już najgorsza możliwa menda, ale przez naście lat mieszkałem w Starogardzie, który to Starogard jest niedaleko od Tczewa, ale są pewne antagonizmy między miastami. I żeby wystawić na próbę mój język, ten ktoś mi podrzucił...
Język giętki, tak, rozumiem.
Panią Bożenkę, która była krawcową z Tczewa. A ja miałem świetną zabawę, ponieważ ten Tczew wtedy już dość dobrze znałem. Więc jak
łatwo
on,
ci było wypowiedzieć
to on mi podrzucał kolejne cegiełki, okay. to ja mówię, aha, przy rynku, tak? Tam w prawej uliczce, tam tuż za tym barem mlecznym, gdzie są te takie słynne ich kluski. I niesamowite było patrzenie na człowieka, który ma wrażenie, że wystawia mi tak wysoko poprzeczkę, po czym zaczyna mu brakować konceptów, jak jeszcze mi utrudnić, bo ja jego plany rozbijam
pod Tczew
w mak.
Ty spacerujesz jak po własnym mieście. Nie
tak, także statystycznie szansa była mała, że trafi, a trafił. No bawiłem się świetnie. Myślę, że to mimo wszystko było dobre wystąpienie i dobra prelekcja dla innych, bo ja go w żaden sposób nie obraziłem, nie skonfrontowałem się w taki sposób, żeby go dać mu po łapach. Natomiast no nie miał szczęścia i trafił w miejsce, które było mi świetnie znane i fajnie to wyszło.
No patrzę na ciebie i widzę, jak z radością żonglujesz tymi wspomnieniami.
Mam karteczki.
Kurza, to ja też wezmę ze środka, może będziesz szczęśliwa.
Dobrze, a ja muszę poradzić sobie z jajeczkiem.
Aha, tak.
To zawsze tak. Dla mnie kłopot. Nie trzeba tak poza zakres i do trzech, nie?
Tak, do dziesiątki i potem do trzech. Najdziwniejsze miejsce, w którym przyszło ci występować przed ludźmi i jak sobie poradziłaś? Sala. Nazywana przez
standardowo.
Tak. Nazywana przez hotel salą szkoleniową, zaadaptowana na duże spotkanie, też takie organizacyjne. Hotel w stylu dworku jakiegoś Augusta bądź Franciszka.
Takie skrzypiące parkiety, wazy z dynastii Minki i gobeliny na ścianie?
Nie, na podłodze chyba jakiś gres bądź terrakota, takie na wysoki połysk, więc już wiadomo.
Wszystkie stukające.
Ciliskie, stukające i wiadomo, jak trudno się mówi w takim miejscu, bo jednak ten głos no ciut się niesie jak po tafli jeziora, takie mam wrażenie. Ale nie podłoga była największym wyzwaniem, tylko to, co było na ścianach. Bowiem sala była po pierwsze w podziemiu. No i ja w Lochach to tak niekoniecznie. Sala była w podziemiu, więc okien można było szukać bezskutecznie.
No ty byłaś dla nich oknem na świat. Kagankiem u światła, który
robiłam, co się dało, żeby błysnąć i chyba właśnie ta moja potrzeba i pomysł na to, żeby tak zabłysnąć, co i raz powodował, że było mi bardzo ciężko, ponieważ ściany tej sali, nie dużej, wyłożone były lustrami.
Wow.
I co ja się ruszyłam, to miałam wrażenie, że ktoś na mnie patrzy. I naprawdę dużo czasu mi zajęło.
Ale to były takie lustra proste, czy jak w gabinecie luster, takie, że w jednym
nie,
byłaś
to były duże
razy
lustra,
mniejsza.
Więc one były różne. Były takie momenty, jakoś że ja się odbijałam jakoś tak z przesunięciem, albo jak były łączenia luster, to miałam tu nogi, tam głowę. I to był taki czas, ja zawsze dążę do tego, żeby widzieć moją publiczność i reagować na to, co się dzieje. I bez przerwy jakaś cholera mi po zakamarkach chodziła. No i naprawdę trzy czwarte wystąpienia trwało, zanim ja nauczyłam moją głowę, to ty, nie bój się, nie lękaj, nie wychodzą, nie bój się, nie kręcą się, słuchają, to ty. No więc to było najtrudniejsze miejsce. Sala lustrzana, bo ona tak się nazywała, w której ściany patrzyły na mnie moimi własnymi oczami. I wiesz, jak ja byłam zaskoczona, że ktoś chodzi, to odbicie też było zaskoczone. Więc to się robiło takie sprzężenie zwrotne.
No tak, czasami ktoś w online nam wyłącza udostępnianie ekranu, ale zostawia pulpit, na którym jest kamera
i
mamy taką głębię. To rzeczywiście można się w tym zagubić.
Można. Tak.
A co ci pomogło, żeby poradzić sobie w tej sytuacji? Uczenie luster, nie wiem.
Patrzenie przez środek sali, gdzie mój... jak to się nazywa, moje spektrum, takie pole widzenia już się kończyło na tych lustrach, ale też dałam sobie czas, żeby się przyzwyczaić. Po
ale
prostu przetrwanie.
Na grupie, tak? Mówiłaś wprost, że tak. Sorry, ktoś mnie nachodzi z tyłu.
W którymś momencie, jak się złapałam na tym, że wiesz, tak się właśnie dziwnie rozglądam, to nazwałam, żeby publiczność wiedziała, z czego wynikają te moje dziwne przyruchy. Tak.
Ja też w różnych miejscach mi się zdarzyło występować, ale w sali lustrzanej nie. To musi być ciekawe. Co my tu mamy? Dobra, biorę pierwsze z brzegu.
No ja się łapię. Za nasz czasomierz. A nie, czasomierz.
Zwróciłeś uwagę, ogarnąłem jajeczko.
Ale kartek nie ogarniasz tak, dzisiaj.
Chciała upaść i ta, ta już upadła. No dobrze. Najtrudniejsza publiczność, z którą miałeś do czynienia i jak sobie poradziłaś? Obawiałem się, że oboje będziemy to jak sobie poradziłaś na końcu dodawali.
Wiesz, że to jest absolutnie największa twoja wina w tym wszystkim, ponieważ jak ustalaliśmy, jak będziemy w tym odcinku pracować, to powiedziałeś, no i pamiętajmy o poszukaniu rozwiązań, które są do zastosowania z wystąpień publicznych. Więc tutaj nie chodzi tylko o nasze najwspomnienia, ale na to, żeby one się do czegoś przydały.
Najtrudniejsza publiczność. Mhm. Mam wrażenie, że to nie jest jeszcze najtrudniejsza publiczność, ale jedna z kategorii trudnych przyszła mi do głowy, więc zacznę mówić w nadziei, że trudniejsza mi przyjdzie w międzyczasie.
Czas wystartował.
Miałem dwa wydarzenia, które były związane z pracą z seniorami. Mhm. Jedno to było wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, do którego to uniwersytetu uczęszczała wtedy moja mama. I ja tam pojechałem, żeby opowiedzieć o mojej syberyjskiej przygodzie, wyprawie. I dlaczego to było trudne? Dlatego, że to nie był pierwszy raz, kiedy snułem tą opowieść. Miałem przekonanie, że ona jest ciekawa i dobrze przygotowana i ładnie zilustrowana zdjęciami. A mimo to po 20 minutach tak może co czwarta, co piąta osoba zaczęła drzemać. I musiałem przepracować bardzo w głowie, że po prostu mam do czynienia z osobami, a ten wykład był o nieszczęśliwej porze, bo bardzo wieczorem, bo tylko tak mogłem to zrobić, gdzie po prostu no już czysta biologia powoduje, że te osoby zasypiają, więc to dla mnie było ciekawe wyzwanie, żeby nie przejmować się tym, że
nie
ktoś
brać
zasypia.
Tego do siebie,
tak, nie brać tego do siebie. A miałem też takie wydarzenie z seniorami i znowu, czy to była najtrudniejsza grupa? Dla mnie na tamtym etapie mojego rozwoju to była bardzo trudna grupa i grupa, która wniosła bardzo dużą wartość do mojego rozwoju, do mojego warsztatu. Ja w tym przypadku trenerskiego. Obiecałem kiedyś koledze, że jak dostanie dofinansowanie, to ja poprowadzę kurs obsługi komputera dla osób 70-75+. To chyba taka naprawdę wysoka była postawiona poprzeczka. On niestety, niestety, dostał dofinansowanie, słowo się rzekło, więc kobyłka była u płota, a w zasadzie ja u sali szkoleniowej, u wrót sali szkoleniowej, gdzie rzeczywiście byli seniorzy. I pamiętam, pierwsze dwa zajęcia poszły w miarę sprawnie, bo to było takie tam, co jest w komputerze, gdzie co nacisnąć i tak dalej, to szło, zresztą no, też te osoby jakiś jednak kontakt z tym miały, to nie była zupełnie biała kartka. I pamiętam, że trzecie były takie, które, no ja szukałem takich zagadnień tych komputerowych, które rzeczywiście mogą być dla nich przydatne, czyli to był Skype, bo wtedy jeszcze nie śniły nam się Teamsy i takie rzeczy. Pod kątem tego, żeby, nie wiem, z wnukami się zobaczyć, no, różne sytuacje. No i pamiętam, że już wchodzę na te zajęcia, jesteśmy po budowie komputera, po podstawowych rzeczach, po tym, jak go tam uruchomić i tak dalej. No i wiesz, dzisiaj się zajmujemy tym, będzie to Skype, to jest taki komunikator, tak jakby państwo dzwonili telefonem, ale dodatkowa zaleta jest taka, że widzimy, no więc możemy napatrzeć się na wnuczki i tak dalej, pokazać im coś po naszej stronie, może mamy jakąś kolekcję znaczków, chcemy się pochwalić, no bardziej to buduje więź. No, się starałem takim pokazać korzyści. No i słuchają z zaangażowaniem, rzeczywiście to był lepsze godzinę, to było w ciągu dnia. No i ja mówię, no to teraz proszę włączyć komputery i na pulpicie znajdą państwo taką ikonkę. Wszystko było przygotowane. Cisza. I po chwili podnosi się jedna ręka, za nią druga. A jak włączyć komputer? No i to był dla mnie taki moment, ja bardzo często powtarzam, że każdy trener w ramach szkoły trenerów powinien mieć zajęcia z seniorami.
Żeby umieć podążać za grupą, nie?
Tak. Żeby umieć wyłączyć wszystkie własne wewnętrzne oceny i nauczyć się tego, że naprawdę ludzie chłoną wiedzę w różny sposób. Myślę, że podobnej rzeczy ja nie doświadczyłem, ale mają ci, którzy dla odmiany pracują z bardzo małymi dziećmi, gdzie trzeba się wspinać na wyżyny, żeby do nich dotrzeć. No tutaj w przypadku seniorów, no podobno koło życia powoduje, że trochę się upodobniamy na starość do tego, jak byliśmy malutcy. No, no to były takie dwie dla mnie trudne grupy. I za nic w świecie bym ich nie zrezygnował, bo bardzo, bardzo dużo mnie nauczyły.
No my w świecie trenerskim, sami to powtarzamy, zwykliśmy używać takiego zdania, że nie ma trudnych grup, są takie, z którymi trener sobie nie poradził. Nie? I tutaj to też pokazuje taką naszą trenerską wrażliwość, ale myślę, że nie trenerską, że dobry mówca to też jest ktoś, który mówi do tych konkretnych odbiorców i reaguje na bieżąco, nawet jak miał wyobrażenie, że przecież oni już to powinni wiedzieć. Ale to też myślę sobie, że zbudowałeś duże poczucie bezpieczeństwa, skoro jedna ręka, a potem druga z pytaniem, a jak włączyć komputer się pojawiły, nie?
Wiesz,
bo to nie jest łatwe.
Mam nadzieję, ja kiedyś miałem takie bardzo ciężkie dla mnie doświadczenie. Byłem na pewnym kursie, gdzie mieliśmy do wykonania szereg zadań na mieście. Różnych, typu przejechać z Warszawy nad morze bez pieniędzy. No więc albo jedziesz na gapę, albo uczciwie, a i nie mogliśmy powiedzieć, że to jest zadanie szkoleniowe. Mm-hmm. Różne były te zadania, nie wiem, pamiętam, było zatańczyć z kimś w mundurze na ulicy. Pamiętam, że pod szkołą straży pożarnej namawialiśmy strażaków, którzy grali w siatkówkę, żeby z nami zatańczyli. To było proste, bo oni się świetnie bawili. Zagrać w klasy z nieznajomym. Mm-hmm. Ale też było zadanie porozmawiać ze starszą osobą o jej pierwszej miłości. I pamiętam, jak bardzo długo krężyłem po ogrodzie saskim, pracując ze sobą, żeby zapytaj, co się stanie, zapytaj, że ktoś ci odmówi. I w końcu po dużej walce ze sobą podszedłem do starszej pani, która siedziała na ławce, z uśmiechem, no i ze stresem oczywiście, może ten stres był bardziej widoczny. I zanim zacząłem mówić, o co mi chodzi, na teraz dla tych, którzy tego nas słuchają, ja mam 2 metry i od lat golę się na łyso, bo ja jestem strasznie leniwy, więc nie chcę mi się czesać, ani kombinować z jakimiś tam rzeczami, preparatami do włosów. No więc jak zobaczyła wielkiego faceta na łyso, a to były lata, kiedy ten stereotyp był dużo bardziej wykształcony, może nie bardzo umięśnionego, ale jednak dużego i łysego, no to ja z sercem na ramieniu, ona złapała pod pachę torebkę i uciekła.
Ojej.
Takim, wiesz, przykurczonym truchtem. I po prostu do mnie było tak ciężkie doświadczenie, że potem zderzenie się z tymi grupami seniorskimi, no bardzo mocno pracowałem nad tym, żeby ocieplić ten mój wizerunek, który do najcieplejszych nie należy. Ale ładnie mnie, Aniu, zagadujesz, a ja mam karteczki do wyboru
dla ciebie.
Ale
przecież to ty gadasz, ja nawet ci żadnego pytania nie zadałam poza tym, które było na karteczce. No ale dobrze, już jak tak nie poganiasz. To... Najwidzę, czyli twoje zadanie zostało zrealizowane.
Wiesz, to samo, co ja miałem?
Tak. Najśmieszniejsza sytuacja z twojej pracy na ekspozycji społecznej. Najśmieszniejsza. Kurczę.
Poza wielokrotnie opowiadanym żuczkiem, co wyszedł za chałupkę.
Wiesz, to taka, która jest związana z ekspozycją społeczną, ale nie tak jeden do jednego, bo to jeszcze nie było na ekspozycji społecznej, ale myślę, że potem to można było po mnie zobaczyć, mimo makijażu. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, na Woronicza 17 był taki program Kawa czy Herbata.
Coś pamiętam.
I był taki
to
czas...
To dobre Woronicza 17.
Tak, to było te...
Oby wróciło jak najszybciej.
Naprawdę, to było mocno. To był 2000 pewnie jakiś 7 rok. I to były takie lata, kiedy ja tam byłam częstym gościem, z dużą radością.
A co, kawę dawali na śniadanie?
Też. Było też cudowne to, że było dużo czasu na to, żeby porozmawiać, podzielić się swoją psychologiczną perspektywą na dany temat. I ja miałam takie poczucie, że to jest coś, co wnosi dla widza jakąś wiedzę, refleksję, więc miło to wspominam. No i jedynym mankamentem tych spotkań było to, że kawa czy herbata startowała o godzinie 6:00, co oznaczało, że ci, którzy byli ładni, to przyjeżdżali pół godziny wcześniej, a ci, którzy byli brzydcy, no to przyjeżdżali godzinę wcześniej, bo rzeczywiście ten make-up, no 15
minut przed startem programu.
Nie, to bardzo miłe z twojej strony, ale tą godzinę wcześniej rzeczywiście trzeba było być. Ja często byłam tym pierwszym gościem, co było miłe, bo to ja wyznaczałam wtedy kanony. No i do czego zmierzam? Ja bardzo lubię być punktualna, więc z reguły jestem wcześniej, jeśli to jest tylko możliwe, dużo wcześniej, więc cyrklowałam tak, żeby dojechać na godzinę mniej więcej w 4:30, bo to mi dawało takie poczucie, że ja tak wejdę, spokojnie tą kawę z nimi wypiję, potem pójdę na ten make-up niespiesznie, potem jak już będę gotowa, bardzo sobie cenię ten czas, żeby przed wejściem na ekspozycję społeczną, no móc się uspokoić. No i takoż tego dnia rano nastawiłam budzik, dojechałam na miejsce, wtargnęłam na te korytarze, które znamy z różnych filmów albo reportaży. No i wchodzę tam, gdzie normalnie już kawa powinna być parzona, studio już powinno zaczynać żyć, a tam jest pusto. No i pierwsza myśl taka, że kurczę, pomyliłam dni, ale mówię, nie, no to jest poniedziałek, więc poniedziałek z żadnym innym dniem to się pomylić nie da. No i okazało się, że ja jakoś tak niefortunnie spojrzałam na zegarek i zamiast 4:30, to byłam 4:45. I wtedy nawet jeszcze producenci spali. I oni mieli dużo radości z mojego powodu, jak przyszli tą godzinę po mnie, spojrzeli, zapytali, Ania, co ty tu robisz? A ja mówię, czekam. Bo jakoś tak patrzyłam na zegarek, ale nie do końca fajnie.
Miałaś wtedy jeszcze pewnie wskazówkowy, nie?
Nie, słuchaj, już wtedy był elektroniczny, bo to nie było aż tak dawno temu. Tym niemniej, no miałam takie, wiesz, też poczucie dyskomfortu, jak już potem weszliśmy do studia, że no to trzeba być niezłą pierdołą, żeby coś takiego zrobić, ale na szczęście, na pocieszenie wtedy usłyszałam od jednej z producentek, że to są zupełnie standardowe wpadki, ponieważ im zdarza się na przykład przyjść tego samego dnia wieczorem, czyli jak jest zima i przychodzą na 4:30, to zdarza im się wrócić do domu tak i przyjść na 16:30 tego samego dnia. Więc nie jestem taka najgorsza.
Fajna praca, no dobrze.
No. To co?
Specjalnie nie polosuję, bo ostatnia została.
To for you.
No to biorę ostatnią. Jajeczkujesz?
Mhm. Ja to mam opanowane, ja nie muszę wcześniej, ty po prostu tak, czytasz. I ja ci
nie powinienem
uczciwie...
mierzyć wszystkich swoją miarą.
No właśnie. Seniorów nie mierzysz, to mnie jeszcze też nie mierz. No.
Najwcześniejsze wspomnienie z wystąpienia publicznego i co dziś jest inaczej?
Hmm?
Najwcześniejsze wystąpienie z wystąpienia publicznego. Nie mam specjalnie, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, no to, że gdzieś pewnie w szkole jakieś apele, ale ja się niespecjalnie pchałem. Jak nie w techniku?
Nie, no do pocztu sztandarowego. Byłeś zakwalifikowany. Chciałeś się wymigać, to się przyznać.
Znaczy, wymigałem się. Znaczy, nie to, że się wymigałem, tylko stwierdziłem, że to też no, gówniarskie było, skoro nie powiedziałem wprost. Znaczy, mówiłem, że wprost, że nie chcę, ale usłyszałem, że mam być. No to przyszedłem ubrany tak, że jak mnie zobaczyli, no to stwierdzili, że to nie jest najlepszy kierunek. Ale rzeczywiście parę razy ten sztandar szkoły niosłem. O maturze już mówiłem wielokrotnie, bo to taka moja dyżurna opowieść. I teraz nie wiem, czy dlatego, że tak często o niej mówiłem, to ona mi się jawi jako pierwsza. Najwcześniejsze wspomnienie z wystąpienia publicznego i co dzisiaj
wiesz,
jest
albo
inaczej.
Albo takie pierwsze twoje świadome, kiedy już rzeczywiście
wiedziałeś.
Do
tej pory mam bardzo głęboko wryte w pamięć pierwsze szkolenie, które prowadziłem sam, solo, na własny rachunek. We Wrocławiu. Dzięki Asi Czarneckiej, Asiu, ukłony w pas. W firmie, która robiła giełdę logistyczną, czyli taką platformę, gdzie jak ktoś już zawiózł towar, to potem mógł poszukać, czy zamiast wracać na pusto, może coś wziąć na pakę. I ja tam pracowałem z kreatywności. I pamiętam, jak się przygotowywałem, żeby poza technikami kreatywnymi dać też coś, co moim zdaniem jest równie ważne, a mianowicie to, co jest na poziomie postawy, czyli to, że czasami nasze przekonania nas blokują w temacie tego, co się będzie działo. Do tej pory zachowałem sobie mimo wielu przeprowadzek i kilku wyprzedaży książek na rzecz e-booków, bo po prostu miejsca nie mam. Książkę Techniki Kreatywne, tytuł podlinkujemy, która jest pełna zakładek, bo ona była dla mnie w dużej mierze inspiracją do tego szkolenia. Bardzo miło to wspominam. To było dobre szkolenie. Co dzisiaj jest inaczej? Dzisiaj inaczej jest to, że bardzo sobie cenię ten punkt, w którym jestem, ale nie byłbym w nim, gdybym wcześniej nie był tam. Że nie muszę już tak nerwowo wertować różnych książek, poradników, żeby przygotować się do szkolenia, tylko doszedłem do takiego miejsca, gdzie świadomie okroiłem rzeczy, które owszem mogły przynieść zysk, ale nie kręciły mnie, zostałem w tematach, które mnie kręcą, no i sporo już na ich temat wiem, więc no nie muszę tak gorączkowo się przygotowywać. Ale też te tematy mnie na tyle interesują, jak nie wiem, chociażby storytelling licz, jak opowiadać o czymś ciekawie, ale też nie otrzeć się o manipulację, tu sygnalizuję odcinki, które przed nami w podcaście zmierzamy do tego, żeby powoli się zmierzyć z manipulacją. No więc to jest inaczej, że już odcinam trochę kupony, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jednocześnie mam olbrzymią świadomość i dlatego moim zdaniem wszystkie wystąpienia, które wysuwają nas poza strefę komfortu i zmuszają do tego, żeby zajrzeć do źródeł, zrobić coś inaczej. Na ten moment są trudne, ale są niesamowitym bagażem doświadczeń, który pozwala nam w olbrzymim komforcie pracować po pewnym czasie. To tak bym odpowiedział na ostatnie pytanie. No i znowu jest ten sam efekt, co zazwyczaj w 3x3, że ponieważ ty mnie pierwszego delegujesz, to ja mam z bańki około 25 minuty, a ciebie jeszcze karteczka czeka.
Daj. Patrz, i żadna mi nie spadła, widzisz? To
no,
jest...
a ja jajeczko trzy razy dobrze. Znaczy dwa razy, teraz zaczynamy, czy trzy razy dobrze nakręciłem.
Najbardziej wymagające, stresujące wystąpienie, jak sobie poradziłaś? Jak wymagające, stresujące. Ja w ogóle dosyć mocno się stresuję przed wystąpieniami, bo mam takie poczucie, zwłaszcza jak pracuję dla klienta, że gdzieś mam do zrealizowania jego potrzeby. Bo jak tak idę tylko gadać dla siebie, to jakiś ten ciężar gotunkowy jest mniejszy.
Tak, zdarza ci się iść na wystąpienie, żeby gadać do siebie? Tak chciałem doprecyzować.
Dla siebie, nie.
Dla siebie.
Że tak, że mam mój cel do ogarnięcia. No i dobra, no i powiem o takim wystąpieniu, które jest niedawne, jest nie dla klienta, jest, było dla mnie bardzo wymagające. Nie mogę powiedzieć, że było stresujące, bo gdzieś absolutnie czuję to, że te lata wystąpień powodują, że te emocje są ciut inne, czyli nie było stresujące dlatego, że...
Nie paraliżujące.
Tak, że ja wychodzę i ludzie mnie będą słuchać, bo z tym mam okej. Okay. Było o tyle szczęśliwe, że mówiłam w temacie, na którym się bardzo dobrze znam, bo to jest pożegnanie mojego taty, które robiłam na pogrzebie.
Nie pomyślałem, pisząc to pytanie, że to jest tak świetna sytuacja, że możesz do niego nawiązać. Dobrze. Mam nadzieję, że to nie jest przykre
dla ciebie. Nie, dlatego że, wiesz, nie jest przykre i to też ty zajawiałeś, że będziemy mówić o manipulacji, a nie uzgodniłam tego z tobą, ale myślę, że nagramy taki odcinek, jak zrobić dobrą mowę pogrzebową, bo życie się kończy czasami i są momenty, kiedy my potrzebujemy powiedzieć o rzeczach, które są bardzo trudne. No i ja się tego podjęłam, nie musiałam, natomiast bardzo chciałam, żeby to ode mnie wypłynęło. Jak sobie poradziłam? Zrobiłam coś inaczej niż zawsze, czyli przeczytałam moje wystąpienie, bo czułam, że to nie jest ten moment, żeby iść zgodnie z tym, czego uczymy, czyli miej punkty, ściągawkę i mów z głowy, bo jesteś bardziej przekonywujący. No,
ale poczekaj, pozwól, że wejdę. Robiłaś to, czego uczymy. To były małe karteczki A5, tak. Sztywne, no, tak, żeby nie trzepotały na wietrze i nie drżały. Tak. I żebyś mogła je trzymać jedną ręką, bo druga wędrowała czasami z chusteczką do nosa i do oczu, co zupełnie naturalne, więc
tak.
No, byłaś spójna z tym, o czym mówimy. Tylko rzeczywiście tym razem była to wersja wspierana,
to
co
było...
pokazuje, że to też jest technika.
Było czytane, natomiast kilkukrotnie sobie naczytałam, bo na początku, jak sobie przygotowałam ten tekst, to okazało się, że on taki jest nie fafluniasty, że tam są słowa albo zdania takiej długości, które były ciężkie do wypowiedzenia przez aparat
poszczą. Porty, szkwały, żagle, więc było parę słów pułapek.
Tak, było takie zdanie z rozkochanym wiolci lekko duchem. I to było trudne. I to wymagało kilkukrotnego przeczytania. Więc tak, małe kartki na czytanie tekstu po to, żeby wiedzieć. Prawo do tego, żeby momentami się zająknąć. No i miałam przy sobie chusteczkę, która się przydawała jako gadżet do tego, żeby przetrwać.
A mogę jeszcze jedną rzecz, moim zdaniem, tak jak obserwowałem, bo byłem świadkiem tego wystąpienia. Dla mnie to też był, może nieładnie teraz będzie mówić o takiej sytuacji w sposób narzędziowy, ale bardzo mocny i czytelny przykład tego, jak warto mieć, mówiąc po staropolsku, support. Jeżeli jesteśmy w miejscu, które jest dla nas szczególnie niegościnne, trudne i tak dalej, mieć
tak,
tam przychylną osobę. Myślę tutaj zarówno o twoich dzieciakach oczywiście, ale o Michale, który cię eskortował do wystąpienia i bardzo szybko cię odbierał po tym wystąpieniu, żeby w tych momentach, gdzie najmniej wiemy, co ze sobą zrobić, momentalnie to wyglądało, że jesteś zaopiekowana i też błądziłaś wzrokiem, no to już jest wyuczone, ale też patrzyłem sobie właśnie po pierwszym rzędzie, jak bardzo oni byli dla ciebie w momencie, gdy ty mówiłaś, więc dla mnie to też jest taki sygnał, że jak idziemy na miejsce podwyższonego ryzyka, to jeżeli możemy wziąć męża, żonę, brata, siostrę, dobrego kumpla albo koleżankę, którzy będą przychylnymi oczami dla nas, to jest niesamowita rzecz.
To
jest w kręgu naszego wpływu.
Jeżeli to jest taki temat, w którym żeśmy mówili na początku naszego podcastu, taki odcinek nagraliśmy solo czy w duecie, jak lepiej występować publicznie i tam mówiliśmy o tym.
No, też podlinkujemy, z archiwów gdzieś go
wykupiemy. Jaki to jest plus. Coś jeszcze chciałam rzec, ale nie pamiętam. No, to tak. To tak. I jeszcze jedno takie mam wystąpienie, bardzo trudne, teraz mi się przypomniało.
No, to dawaj, żeby tak
webinary,
na
jeszcze przed pandemią.
A to była nowość.
I to w ogóle tego, wtedy jeszcze nikt nie robił webinarów, a ponieważ ja tam doświadczenia telewizyjne, to się całkiem dobrze przed tą kamerą czułam. I było malusieńkie studio, wiesz, takie o połowę mniejsze od tego naszego. Taka winda na dobrą sprawę. Z green screenem, więc oznaczało to tyle, że jak trwa to ten webinar 45 minut, że się nie można ruszyć, bo po prostu cię ucinało, wiesz, bo wchodziłeś w takie miejsce, gdzie kamera cię nie czytała. I po 45 minutach okazało się, że ja nogi mam zdrętwiałe do kolana, oni mnie musieli stamtąd wynieść, żebym ja mogła usiąść, bo wiedziałam, że jak się poruszę, to albo mi pęknie kość, albo się obalę. Więc to było tak.
Czyli konkluzja na koniec tego naszego 3 po 3. Nie róbcie webinarów z windy.
Tak.
Ale jak ktoś tak jak ja miał, był na imprezach w Alcatraz, największym akademiku Politechniki Warszawskiej, to wiadomo, że w windę się wstawiało stolik, krzesełka, pewne napoje na stoliku i to była tak zwana jeżdżąca impreza. Także windę można wykorzystać, ale nie do webinarów. I to jest konkluzja z dzisiejszego naszego spotkania.
I do usłyszenia za tydzień.
W już poważnym temacie manipulacyjnym.
Przepraszam, że przeszkadzam. Dodałeś już ten podcast do ulubionych?